Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie witamy po raz kolejny naszych drogich radiosłuchaczy w naszej comiesięcznej, niech tak będzie, audycji dotyczącej modlitwy różańcowej jako drogi prowadzącej właśnie nas wszystkich do Pana Boga. Drodzy Państwo, tak zaznaczyłem, że co miesiąc, chociaż jak wiemy, dwie audycje nam uciekły, nawet miesiąc temu. Byliśmy też i przygotowani, bo mieliśmy dla Państwa też przygotowaną audycję w kontekście boleści i Matki Bożej, i Pana Jezusa z racji przeżywanego Wielkiego Postu, ale jak też wiemy, przeżywaliśmy na antenie naszego Radio Rodzina nasze radiowe rekolekcje wielkopostne w wielkim właśnie tygodniu przygotowujące nas do Paschy i przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego ta audycja została pominięta, ze względu, że temat też dotyczył spraw Wielkiego Postu, więc dzisiaj, drodzy Państwo, w tej końcówce miesiąca kwietnia, temat troszkę nam się zmienił, ale też w kontekście właśnie Matki Bożej, może tym bardziej temat jeszcze bardziej aktualny, dlatego że dotyczy on Matki Bożej z Gieczwałdu. Wiemy, że temat związany jest z objawieniami. Przeżywaliśmy w tamtym roku 140. rocznicę objawień Matki Bożej, a ta, jak się też przekonamy w tej audycji, będziemy też właśnie dotykać tych spraw dotyczących szczególnej prośby, jaką Matka Boża wyraziła względem dzieci, którym się objawiła. Sprawa dotyczy oczywiście modlitwy różańcowej, którą, jak wiemy, po dzień dzisiejszy jest modlitwą bardzo aktualną. Bardzo serdecznie witam po raz kolejny panią Jolę, która też tutaj mi pomaga w tych naszych cyklicznych audycjach. Więc pani Jolu, może na początku też pozwolę sobie powiedzieć, żeby też pani nas wprowadziła w to zagadnienie. Co prawda już zdradziłem, o kim i o czym będziemy mówić, ale myślę, że w kilku też sprawach, zdaniach może też pani zakreślić ten zakres, o którym dzisiaj w naszej audycji maryjnej wspomnimy.
No, dziękuję księdzu za to wprowadzenie i tak od siebie powiem, że Gieczwałd jest to jedyne w Polsce, a jedno z 9 na świecie, miejsce objawień maryjnych oficjalnie zatwierdzonych przez Kościół. Ze względu na naszą trudną historię różne były losy tego miejsca. Najpierw zaborcy walczyli z rodzącym się tutaj kultem maryjnym, potem przez kraj przetoczyły się wojny światowe, a w końcu w czasach komunizmu robiono wszystko, aby objawienia były zapomniane w Polsce i na świecie. Przez 50 lat nie wolno było nikomu się tu budować. Wokół nie było nawet drogowskazów. Posunięto się do tego, że nazwę wsi Wiśniewo celowo zmieniono na Gieczwałd, co było powodem, że pielgrzymi błądzili i trafiali właśnie tam. Przez lata nie można było budować kapliczek różańcowych, bo władze natychmiast je usuwały. Pomimo tych przeszkód, przekaz o Gieczwałdzie przetrwał w rodzinach. Ludzie pamiętali i dziś z każdym rokiem przybywa do tego miejsca coraz więcej pielgrzymów. Na mocy bulli papieża Pawła VI z dnia 2 lutego 1970 roku kościół w Gieczwałdzie otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Chciałabym też powiedzieć coś więcej o tym miejscu, jak wyglądało kiedyś, jak jest dzisiaj w Gieczwałdzie. 140 lat temu niemalże ówczesny proboszcz ksiądz Augustyn Weisel tak pisał o wiosce. Położenie wioski tej piękne, dokoła otoczona wieńcem pagórków okalających jezioro Rentyńskie. Środkiem doliny biegnie strumyk Gilbing, a po obu jego brzegach wśród ogrodów i kłąbów drzew wznoszą się, jak w wiosce góralskiej, jedna ponad drugą schludne chatki i zabudowania gospodarcze jej mieszkańców. Dziś niewiele się zmieniło w wyglądzie wioski, tylko rzeczka nosi już polską nazwę Giłwa. Jak przed laty, ponad wioską i okolicą góruje gotycki kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tuż obok kapliczka, postawiona w miejscu objawień, zbudowanym kawałkiem konara klonu, na którym wielokrotnie ukazywała się Matka Boża. Klon został powalony przez burzę w latach 80. XIX wieku. Kilkaset metrów od kościoła znajduje się źródełko, które było tam od zawsze. Podczas objawień proboszcz poprosił widzące, by Matka Boża pobłogosławiła źródło. Matka Boża nie zrobiła tego od razu, jakby wskazując, że co innego jest ważne. To dla nas nauka, że najważniejsze są sakramenty, modlitwa, relacja z Jezusem, a do innych znaków, jak owe źródełko, należy podchodzić spokojnie. Obecny proboszcz Giotrwałskiej parafii, ksiądz Marcin Chodorowski, z zakonu kanoników regularnych laterańskich, którzy od 1945 roku są kustoszami sanktuarium, opowiada, że każde miejsce maryjnych objawień ma w sobie coś charakterystycznego. Pielgrzymi na pytanie, co ich urzeka w Giotrwałdzie, najczęściej opowiadają o ciszy, spokoju, pięknej przyrodzie. Ludzie czasami wspominają, że tu łatwiej się modlić. U nas jest skromnie i cisza. W takich okolicznościach łatwiej o skupienie, modlitwę. Nawet takie zwyczajne spędzenie czasu z Matką Bożą.
Dokładnie. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć tutaj może dla przypomnienia, bo pewne rzeczy już są nam znane czy z anteny, czy z historii. Czas objawień. No to zakres, jak już też pani Jola wspomniała, to okres zaborów, prześladowania przede wszystkim Kościoła katolickiego i wszelkich przejawów polskości. To trzeba podkreślić. No właśnie, Maryja przyszła do dzieci w momencie największego uciemiężenia Polaków. Przyszła do Polski dzieci, mówiła, to jest bardzo ciekawe, w języku właśnie polskim. Przypomnę, że objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Przez ten czas Maryja ukazała się aż 160 razy wizjonerką. 13-letnia Justynka Szafryńska zdawała właśnie egzamin dopuszczający do pierwszej komunii świętej. Mimo że w szkole postępy w nauce miała mizerne, egzamin u proboszcza poszedł jej bardzo dobrze. Mówiła wtedy, jeszcze więcej byłabym umiała, gdyby mnie więcej był się pytał. Zbliżała się burza, matka poganiała swoją też córkę i kiedy dzwony na wieży kościelnej zaczęły bić na Anioł Pański, dziewczynka przystanęła, by się po prostu pomodlić. I wtedy na klonie przed kościołem ujrzała niezwykłą jasność. W niej biało ubraną postać z długimi włosami opadającymi na ramiona, siedząca na złocistym tronie udekorowanym perłami. Po chwili, jak zaznacza, zauważyła jasny blask wstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami w białej szacie przetykanej złotym z białym wieńcem na głowie, który złożył niski ukłon postaci siedzącej na tronie. Gdy odmówiła pozdrowienia anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. Następnego dnia, warto też podkreślić, łaskę widzenia Matki Bożej otrzymała 12-letnia Basia Samulowska. I 30 czerwca, na prośbę księdza proboszcza, Justynka zapytała piękną panią, czego żądasz, Matko Boża? Usłyszała odpowiedź, życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różanie. I następnego dnia Justynka zapytała, kto ty jesteś? W odpowiedzi usłyszała, jestem Najświętsza Panna Maryja, niepokalanie poczęta. I taki, drodzy Państwo, był początek objawień w Giotrwałdzie. To jest oczywiście pewien skrót, który tutaj przedstawiamy. Taki był właśnie początek w tej małej wsi na Warmii. I każdego dnia objawienia, drodzy Państwo, rozpoczynały się wieczorem w czasie odmawiania tej szczególnej modlitwy różańcowej. Do zasmuconych dziewczynek, którym było przykro, że czas objawień się kończy, Maryja powiedziała, nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. I w czasie też ostatniego objawienia, 16 września, Matka Boża prosiła, odmawiajcie gorliwie różaniec. Tak jak wspomniałem, to oczywiście taki króciutki zarys. Chciałbym, aby też pani Jola przedstawiła nam konkretne przesłanie Matki Bożej z tamtego właśnie wydarzenia.
Ksiądz Krzysztof Bielawny, który prowadzi w Giotrwałdzie dom rekolekcyjny, mówi, że sama historia objawień jest dość dobrze znana, ale zazwyczaj niewiele wiemy o orędziu, którym nam zostawiła Matka Boża. Maryja pozostawiła naprawdę głębokie treści, bardzo aktualne, mimo upływu tylu lat. Podkreśla, że modlitwa różańcowa jest jakby klamrą spinającą orędzie giotrwałdzkie. Pojawiła się ona w pierwszych słowach, którymi Matka Boża zwróciła się do dziewczynek. Również ostatnie polecenie Maryi 16 września 1877 roku odnosiło się do modlitwy różańcowej. Matka Boża powiedziała, odmawiajcie gorliwie różaniec. Warto dodać, że w ostatnim poleceniu pojawia się wskazówka gorliwie. Co to znaczy dla nas? To znaczy cierpliwie, konsekwentnie, niestrudzenie, z wielkim zaangażowaniem i zapałem. Tak więc śmiało można wnioskować, że modlitwa różańcowa jest naszym codziennym zadaniem, zaznacza ksiądz Bielawny. Giedrzwałt jest jedynym miejscem, gdzie Maryja wygłosiła bardzo konkretne orędzie do uzależnionych. Zapowiedziała, że będą uzdrowieni, jeśli będą się modlić i nie będą pić wódki. W przeciwnym wypadku będą ukarani. Jednak nie przez Maryję. Sam nauk spowoduje, że nieszczęścia pojawią się w ich życiu. Do Giedrzwałdu przyjeżdżają więc uzależnieni nie tylko od alkoholu, ale też od narkotyków, hazardu, leków i wielu innych bodźców. Ludzie dostają tu motywację od Matki Bożej do życia w abstynencji, do tego, że warto trzeźwieć i uporządkować swoje życie z Bogiem, z drugim człowiekiem i samym sobą. Wizjonerki pytały Matkę Bożą o wiele spraw, a praktycznie na każde pytanie Maryja odpowiadała, że pomoże gorliwa modlitwa. Ale zaznaczyła przy tym, że jest coś ważniejszego niż modlitwa różańcowa. Kiedy Justyna zapytała, czy mają przychodzić na różaniec rano, przed mszą świętą, Maryja odpowiedziała: wpierw proszę, byście uczestniczyli we mszy świętej, a później odmawiali różaniec. Msza święta jest ważniejsza niż różaniec. Msza święta jest najważniejszą i najpiękniejszą modlitwą, której nie zastąpi żadna inna indywidualna modlitwa. To przesłanie, które powtarza się przy okazji każdych objawień, Maryja kieruje uwagę na Jezusa. On jest najważniejszy.
To jest ten szczególny dar, prośba ze strony Matki Bożej. Chciałbym jeszcze też tutaj przypomnieć o dekrecie w sprawie autentyczności tych objawień. Mianowicie tymi wydarzeniami interesował się ówczesny biskup warmiński Filip Krymenc, który powołał specjalne komisje do zbadania tego nadzwyczajnego wydarzenia. Najpierw oczywiście zażądał szczegółowego sprawozdania proboszcza, potem też wydelegował, jak to wiemy, do Giedrzwałdu kanoników kapituły katedralnej, aby uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych, obserwowali ten stan, zachowanie wizjonerek w trakcie objawień, no i żeby sporządzili protokoły ich zeznań oraz zgromadzili też obserwacje i pielgrzymów, i duchownych. No i doniesienie delegatów biskupi potwierdziły, że w objawieniach nie może być mowy o oszustwie czy kłamstwie, a dziewczęta zachowują się po prostu normalnie. 100 lat później biskup warmiński Józef Drzazga, na mocy decyzji prymasa też Polski i za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, specjalnym dekretem z 11 września 1977 roku zatwierdził właśnie kult objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie jako niesprzeciwiający się wierze i moralności chrześcijańskiej, który został właśnie oparty na wiarygodnych faktach mających charakter nadprzyrodzony. To jest ta sprawa. Chciałbym jeszcze też może w dwóch zdaniach krótkich przypomnieć, w jaki sposób te objawienia, ta modlitwa, to, że Matka Boża właśnie objawiła się w Giedrzwałdzie, jaki to też miał wpływ narodu, na naród polski pod zaborami. Mianowicie wpływ tych objawień był ogromny, to znaczy do Giedrzwałdu zaczęły przebywać rzesze pielgrzymów. Dziennie, nawet po kilka tysięcy osób. Pojawiali się, jak to wiemy, i bogaci, i biedni, wykształceni, umiejący pisać, chorzy, zdrowi, głęboko wierzący, czy nawet, jak to bywa, szukających sensacji. Panowała też taka, można powiedzieć, jak źródła nam przypominają, atmosfera wielkiego skupienia, takiej szczególnej modlitwy w czasie właśnie szczególnie objawień Matki Bożej. Nastąpiło też odrodzenie życia i obyczajowego, podniesienie tej świadomości religijnej. 5 lat po tych wydarzeniach, w sprawozdaniu z 27 września 1882 roku, ksiądz Augustyn Weisel pisał: nie sama tylko moja parafia, ale też cała okolica stała się pobożniejsza po objawieniach. Warto też wspomnieć, że te wszystkie zmiany dokonały się również w życiu społeczno-politycznym, to znaczy objawienia uznano jako przebudzenie świadomości narodowej. Na początku właśnie w miejscowych warmiaków, odrodzenia się poczucia takiej jedności, że jestem Polakiem, to jest bardzo ważna sprawa. a Maryja przemówiła właśnie do dzieci warmińskich po polsku. To grzechem jest, jeśli ktokolwiek języka ojczystego jako daru Bożego się wyrzeka. Wspomnę jeszcze, że kult Matki Bożej promieniował coraz bardziej. Co roku do Giczwałdu, czy 29 czerwca, 15 sierpnia i 8 września przybywały rzesze polskich pielgrzymów ze wszystkich zaborów. Można też dodać, że tutaj zbiegały się właśnie te wszystkie drogi, gdzie człowiek doznawał takiego szczególnego przez modlitwę pokrzepienia. Chciałbym jeszcze też może poprosić panią Jolę, aby może też w kilku zdaniach przypomniała nam też, w jaki sposób można propagować ten kult maryjny dotyczący właśnie w odniesieniu tych objawień Matki Bożej.
Wspomnę tutaj, że o kapłanie, który zasłużył się w propagowaniu kultu maryjnego. W czasie objawień, jak już wcześniej wspominaliśmy, proboszczem w Giedrzwałdzie był ksiądz August Weisel. Przybył do Giedrzwałdu 8 lat wcześniej, 10 sierpnia 1869 roku, na wniosek kapituły warmińskiej. To jemu należy przypisać największe zasługi w upowszechnianiu przesłania Matki Bożej z Giedrzwałdu. Wywodził się z rodziny niemieckiej, od lat zamieszkał w Pieniężnie, ale wspierał Polaków w ich przywiązaniu do wiary i języka ojców. W czasie objawień opiekował się wizjonerkami. Służbę kapłańską traktował jako powinność Bożą, a nie narodową. Dobra znajomość środowiska stanowiła jedną z racji, dla których opowiedział się od razu za prawdomównością wizjonerek, a w konsekwencji za prawdziwością objawień. Władze pruskie starały się jak mogły powstrzymać pielgrzymów od przybywania do Giedrzwałdu. Objawienia uznawały za demonstrację narodową, oszustwo i zabobon. Sam ksiądz Augustyn Weisel był kilkakrotnie aresztowany i wytoczono mu procesy sądowe za propagowanie kultu maryjnego. Był pierwszym i głównym świadkiem objawień, od samego początku przekonanym o ich autentyczności. Mimo że wielu chciało go zdyskredytować, w aktach giedrzwałdzkich znajdziemy m.in. taką jego charakterystykę. W protokołach podaje on także fakty, które przemawiają przeciw prawdziwości objawień. Jego sumienie nie pozwala opuścić czegoś niekorzystnego. Z objawień nie ma żadnego zysku materialnego, ale szkody, ponieważ darmo żywi pielgrzymów i ponieważ przy tym niejedno ginie. Od roku 1877 represje wobec księdza miały miejsce aż 70 razy, a w listopadzie tego roku na krótko osadzony został w olsztyńskim więzieniu. Głównym zarzutem wobec proboszcza było to, że poprzez akceptację objawień, dopuszczanie polskich księży do wygłaszania kazań i słuchania spowiedzi przyczynia się do rozkwitu polskości. Cieszył się za to dużym szacunkiem parafian i przybywających do Giedrzwałdu pielgrzymów. Kiedy wyszedł z więzienia, parafianie procesjonalnie wprowadzili go do kościoła. Po objawieniach spędził w Giedrzwałdzie jeszcze 32 lata. Zmarł 3 lutego 1909 roku, przeżywszy w kapłaństwie 53 lata. Jego skromna mogiła, otoczona żelaznym płotem, znajduje się tuż obok kościoła. Chciałabym jeszcze przedstawić, jak potoczyły się dalsze losy dwóch wizjonerek. Obie dziewczynki, które widziały Matkę Bożą, bezpośrednio po objawieniach znalazły się w trudnej sytuacji. Przede wszystkim stały się obiektem zainteresowania rzesz pielgrzymów, których każdy chciał wizjonerki poznać, zobaczyć. Tymczasem władze pruskie, zaniepokojone wzrostem nastrojów patriotycznych wśród ludności polskiej, mogły aresztować dziewczęta, to też ich opiekun, ksiądz Augustyn Weisel, umieścił je w klasztorze sióstr Miłosierdzia w Lisbarku Warmińskim. Następnie trafiły do Chełmna, a na początku 1878 roku do zakładu świętego Józefa w Pelplinie w celu kontynuowania nauki w szkole podstawowej. Zgodnie z zaleceniem Matki Bożej, dziewczęta wybrały życie w klasztorze. Postanowiły wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie. Aby uchronić je przed szykanami, na które były narażone, wysłano je do Paryża, do domu macierzystego zgromadzenia. gdzie ich drogi z czasem się rozeszły. Młodsza z dziewcząt, Barbara Samulowska, podczas nauki w Pelplinie miała dobre oceny za postępy w nauce i dobre zachowanie. Po rocznym pobycie w seminarium sióstr została skierowana do pracy z dziećmi w żłobku. W 1889 roku złożyła uroczyste śluby zakonne i przyjęła imię zakonne Stanisława. Wyróżniała się wielką gorliwością w spełnianiu swych obowiązków. Czuła jednak powołanie do pracy misyjnej. To jej pragnienie spełniło się w roku 1895, kiedy została wysłana do Gwatemali. Początkowo powierzono jej wychowanie młodych seminarzystek w stolicy kraju Gwatemali. Ze względu na stan zdrowia została przeniesiona do Antigua, gdzie posługiwała chorym w tamtejszym szpitalu. Siostra Stanisława rozpoczęła długą, trwającą do końca życia posługę chorym i cierpiącym. Pracowała w kilku różnych placówkach, przeważnie w stołecznym szpitalu głównym, zmagając się nieraz z podstawowymi brakami w sprzęcie i w zaopatrzeniu. Imponowała wytrwałością i zdolnościami organizacyjnymi. Przeżyła trzęsienie ziemi i wojnę domową, niosąc pomoc wielu rannym w skrajnie trudnych warunkach. Była osobą bardzo szlachetną, szczególnie wyczuloną na los ludzi ubogich. Odznaczała się wielką wyrozumiałością i cierpliwością. Wszyscy, którzy znali ją osobiście, byli pod wrażeniem promieniującego od niej ciepła oraz jej serdeczności, uśmiechu i matczynego stosunku do osób powierzonych jej opiece. Na początku roku 1950 ciężko zachorowała. Mimo narastającego cierpienia pracowała niemal do końca. Zmarła 6 grudnia w wieku 85 lat, z czego 54 lata spędziła w Gwatemali. 2 lutego 2005 roku rozpoczął się w Getrwałdzie uroczystą mszą świętą sprawowaną przez arcybiskupa Edmunda Piszcza proces beatyfikacji siostry Stanisławy Samulowskiej z inicjatywy polskiej prowincji zakonu kanoników regularnych laterańskich, która sprawuje opiekę nad sanktuarium w Getrwałdzie. Z kolei druga z dziewczynek, Justyna Szafryńska, jak wspominają bliscy, już w dzieciństwie była osobą o złożonym charakterze. Z jednej strony posłuszna i gorliwa w praktykach religijnych, okazywała czasem upór i próżność. Niewątpliwie była głęboko oddana Najświętszej Maryi Pannie i pilnie stosowała się do jej zalecenia, by codziennie odmawiać różaniec. Wstąpiwszy do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, przyjęła imię Augusta. Czasowe śluby zakonne złożyła razem z Barbarą Samulowską w Paryżu. Jednak po 14 latach życia w klasztorze opuścił zakon, nie odnawiając ślubów zakonnych. Motywy jej decyzji pozostają tajemnicą. Prawdopodobnie wyjechała do Westfalii i z czasem wszelki słuch o niej zaginął.
Tak, drodzy Państwo, wygląda właśnie pokrótce, jak zaznaczyłem, temat dotyczący właśnie objawień Matki Bożej w Getrwałdzie, w szczególności tej modlitwy, przebiegu różnych wydarzeń, które wpisują się w naszą polskość, w życie Polaka, bo wiemy, jakie te czasy dla nas były wtedy. Więc myślę, że to jest taki szczególny czas, moment, kiedy możemy gdzieś tam w prywatnej modlitwie, czy dzisiejszej, wieczornej, Panu Bogu podziękować za to właśnie, że Matka Boża na różne sposoby wskazuje nam tą drogę i ratunku, i pokrzepienia takich, można powiedzieć, duchowych sił, które otrzymujemy dzięki naszej wytrwałej modlitwie. Przed nagraniem tutaj z Panią Jolą rozmawialiśmy trochę o Getrwałdzie i tak też postanowiliśmy, że jeśli się nic nie zmieni, no to w maju gdzieś tam jeszcze poświęcimy kilka słów dotyczących właśnie tego wydarzenia w Getrwałdzie. Bardziej może gdzieś skoncentrujemy się na cudach, które gdzieś tam zostały wyproszone za wstawiennicę właśnie tej szczególnej modlitwy właśnie tam w Getrwałdzie, w życiu tych, którzy te objawienia, tych objawień doświadczyli i mogli wtedy realizować swoje życie powołania w czasie trwających właśnie objawień Matki Bożej. Na chwilę obecną bardzo serdecznie dziękuję za Pani Joli za przygotowanie, za pomoc w tej kwietniowej audycji. Modlitwa różańcowa drogą właśnie prowadzącą do Pana Boga i wszystkich Was, drodzy Państwo, zapraszam na kolejną naszą audycję maryjną za miesiąc, no znów w końcówce tego przepięknego maryjnego miesiąca. Spotkamy się i usłyszymy się 28 maja, czyli w czwarty poniedziałek każdego miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przy sercu Twoim, Matko droga, Matko droga, czuję się bliższą Boga, bliższą do Boga. sławę.